Drodzy bracia i siostry, po przerwie będziemy kontynuować, ale zanim będę kontynuował, to chciałbym odnieść się do pewnej jeszcze uwagi. Tu z bratem Pawłem wymieniliśmy, bo mówiłem, że będę wszystko udowadniał biblijnie, a brat Paweł mnie zapytał, jak można udowodnić biblijnie, że ta woda żywa, która była łączona z popiołem, to antytypy historii, czyli te rzeczywistości, które w wieku Ewangelii się rozegrały na podstawie historii starotestamentowej. Gdybyśmy oderwali wodę żywą od popiołu jałowicy, nie udowodnię, że woda przedstawia antytypy tych historii. Ale jeżeli w tej naszej historii ta woda żywa jest łączona z popiołem jałowicy, co do której biblijnie możemy udowodnić, że oznacza historię mężów wierności, tak? Historię Starego Testamentu o ich wierności, i ten popiół był łączony z wodą, to znając fakt, że ten popiół przedstawia te historie starotestamentowe, to woda, która była w tym przypadku razem łączona, musi oznaczać coś związanego z tymi historiami. Jedyną rzeczą, wiedząc, że one są typami, to są ich antytypy, wypełnienie. A to, że one są typami, łatwo można łatwo biblijnie udowodnić, ponieważ w Nowym Testamencie mamy napisane wprost, że te rzeczy były cieniem rzeczy przyszłych, prawda? Cieniem nawet greckie typu zostanie zużyte, a wiele tych historii jest przytoczonych jako typy nawet w Nowym Testamencie z imienia i nazwiska. Wobec tego połączenie tych faktów prowadzi do takiego wniosku, że woda żywa musi oznaczać antytypy tychże historii, bo inaczej zawsze, że woda zawsze oznacza jakieś prawdy. W tym przypadku prawdy historyczne z wydarzeń wieku Ewangelii, które były zapowiedziane, ukryte w symbolach wydarzeń Starego Testamentu. Więc na zasadzie logicznego wyciągnięcia wniosku ze znaczenia popiołu tak, biblijnego, w oderwaniu się tego nie da udowodnić, ale to jest normalne, w każdej nauce tak jest, że rzeczy powiązane ze sobą wzajemnie są dla siebie dowodem. Jedną rzecz udowadniamy, można ją udowodnić, potem pojawia się jakaś rzecz związana z tą pierwszą, na tą drugą nie ma żadnego dowodu, jako nią, w oddzieleniu od pierwszej, ale udowodniona pierwsza prowadzi do tego, że ta druga z nią związana musi mieć jakieś pokrewieństwo. I potem zapytanie, jakie to może być pokrewieństwo? No i jedyne logiczne, jakie wychodzi, to takie, że jest to antytyp historii, co zresztą też widać z funkcji tej wody żywej. Ona pokropiona ma pomagać w oczyszczaniu z grzechu. Niech się ludzie dowiedzą o wierności mężów z wieku Ewangelii. Tak jak wiedzą o wierności mężów Starego Testamentu, bo wiedzą ze Starego Testamentu, gdyby chcieli tylko poczytać. Niech się dowiedzą o historiach, i my się też dowiemy, ale mówię już o ludziach wieku XIX, niech się dowiedzą o wierności, o boskim punkcie widzenia co do tych mężów, których nominalne chrześcijaństwo mordowało często i na szosach paliło. Niech oni ich zobaczą w prawdziwym świetle, jak Bóg ich widzi, ich doświadczenia, ich przeżycia, jak Bóg ich ocenia, jaki to będzie potężny podziw do reformy bodziec dla nich. Więc na pewno całe przeznaczenie wody oczyszczającej, że była pierwszym elementem pobudzającym do pokuty, pokazuje, że to musi chodzić o takie historie. A teraz wracamy do naszego tematu. Jak pamiętamy, przed przerwą zatrzymaliśmy się po tym właśnie kropieniu wodą oczyszczającą grzech albo z grzechu i jesteśmy gotowi rozważyć znaczenie brzytwy. Bo drugim procesem czyniącym albo przygotowującym lewitę do pełnienia jego funkcji, czyli do uczynienia go takim lewitą już gotowym do podjęcia służby lewity, do funkcjonowania jako lewity, to była brzytwa, która miała ogolić całe jego ciało. Co to ma właśnie, ta kwestia brzytwa? Udowodnić biblijnie, że brzytwa to boskie prawo sprawiedliwości, bo takie to jest znaczenie. Udowodnić to biblijnie? Nie mam na to tekstu biblijnego. Mogę tylko udowodnić, brzytwa jest ostra i usuwa włosy. Włosy biblijnie udowodnimy, gdy do nich dojdziemy. I teraz znowu, włosy da się biblijnie udowodnić, co znaczą, za chwilę do nich dojdziemy, to udowodnię. Brzytwa te włosy miała usunąć, no i teraz, jeżeli będziemy wiedzieli, co znaczą włosy, to już muszę zdradzić teraz, że włosy to prawa, władze grzechu, grzesznika do grzeszenia. No i teraz, co usuwa z grzesznika, albo co odbiera grzesznikowi prawo, władzę do grzeszenia? No brzytwa, no prawo boskiej sprawiedliwości, które mówi, jak być powinno, jak być nie powinno i jest bardzo ostre. Ostre jak brzytwa. Myślę, że właśnie dlatego brzytwy Bóg użył tutaj, żeby pokazać ostrość, jednoznaczność, nieprzejednaność, nieprzekupność boskiego prawa sprawiedliwości, które takim, jakim jest, wymaga żelaznego realizowania bez względu na okoliczności, czy zgrzeszył syn, córka, ojciec, matka, żelazne, najdrobniejszym w szczególe, ostre prawo boskiej sprawiedliwości usuwa. Żebyście bratesło się przekonali, że boskie prawo sprawiedliwości jest ostre i nie zna wyjątku i nie zna litości, na szczęście tylko dla grzechu, dla nieznajomości dla grzechu, to przytoczam, nawet nie będę podawał żadnych cytatów, skąd to pochodzi, bo każdy sobie raz będzie pamiętał, że takie wersety w Biblii są, a że mamy tu kilka, to będzie mi szybciej nie podawać źródła. Zacznę od najbardziej znanego boskiego prawa, ostrego jak brzytwa. Oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę, oparzelinę za oparzelinę, ranę za ranę, siniec za siniec, złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb, jak okaleczył człowieka, tak będzie mu oddane. Jeżeli kto okaleczy swego bliźniego, uczyni mu się tak samo, jak on uczynił. Kto bluźni imieniu Pana, poniesie śmierć. Ukamienuje go cały zbór, zarówno obcy przybysz, jak i krajowiec, za bluźnierstwo imieniu Pana, poniesie śmierć. Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć. Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć. Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć. Kto złorzeczy ojcu swemu, otóż było. Kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze w jego ręku, poniesie śmierć. Jeżeli wół zawodzi mężczyznę albo kobietę na śmierć, to należy wołu ukamienować i nie jeść jego mięsa. Właściciel zaś wołu będzie niewinny. Jeżeli jednak wół obudł od dawna, a ostrzeżono o tym jego właściciela, ten zaś go nie upilnował i wół zabił mężczyznę albo kobietę, to wół będzie ukamienowany, a jego właściciel poniesie śmierć. Boskie prawo sprawiedliwości, mam nadzieję, że ostrość boskiego prawa sprawiedliwości jest jednoznaczna. To prawo boskiej sprawiedliwości jest obecne w prawie naturalnym. Tak jak Bóg stworzył człowieka, to jak gdyby można powiedzieć zakodował tą sprawiedliwość w jego, tak żeby człowiekowi było łatwiej postępować dobrze niż źle. Adam z Ewą, żeby zgrzeszyć, to musieli pokonać swoje naturalne ciągoty do dobra. Tak Bóg ukształtował człowieka. Żeby trudno mu było zgrzeszyć. A mimo to pierwszy człowiek pokona ten opór i zgrzeszył. Dzisiaj nie musimy pokonywać oporu, bo jesteśmy już z natury grzeszni. Adam z Ewą musieli pokonać wrodzoną tendencję, skłonność do dobra. A dla nas my musimy teraz pokonywać wrodzoną często skłonność do zła. Tak z powodu upadku. I to prawo naturalne wciąż jest obecne w sercu i myśle ludzi. Nawet tych, którzy nie mają bliższego albo nawet żadnego związku z Bogiem. Zobaczmy, że to prawo istnieje, funkcjonuje wśród normalnych ludzi tylko dlatego, że są stworzeniami Boga, potomkami Adama i Ewy. Rzymian 2, 4 i 14 i 15. Rzymian 2, rozdział 14, 15. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, są dowodem, że treść zakonu zapisana jest w ich sercach. Pamiętajmy, że gdy mówimy o zakonie, to nie myślmy tylko i wyłącznie o czymś, co Bóg dał Żydom i nikomu innemu. Gdy pada słowo zakon, to są ceremonie dane tylko Żydom, ale gdy mówimy o zakon, mamy na myśli boską sprawiedliwość, zasady boskiej sprawiedliwości i 10 przykazań. Głównie przede wszystkim to chodzi. Gdy nie chodzi o ten ceremonialny zakon, że poganie ofiarują te same ofiary, co Żydzi ofiarowali, chociaż Bóg im nie kazał, oni tego nie robili. To chodzi właśnie o te głównie 10 przykazań, które poganie, nie otrzymawszy takich 10 przykazań od Boga, z natury wypełniali, bo mieli to zakodowane po pierwszych rodzicach, to się całkowicie nie zaniknęło nawet dzisiaj w tym złym świecie. Możemy jeszcze takie przypadki bardzo często zobaczyć, bo generalnie większość ludzi dzisiaj żyjących, ludzi tego świata, nawet niewierzących, gdybyśmy takich wzięli pod uwagę, jeżeli nie mają własnego interesu, samolubnego interesu w jakichś rzeczy i będą postawieni w sytuacji, gdzie można wybrać dobro albo zło, to co wybiorą? Dobro. Chyba, że jest jakiś interes własny, w nim mają jakąś korzyść, to wybiorą zło. Albo jak ma powiedzieć prawdę czy kłamstwo, nie mając żadnego interesu, to powie kłamstwo? Dla samego omówienia kłamstwa? Nie, nie powie. Powie prawdę. Na przykład świadek wypadku drogowego. Widział, co się stało? No i powie tak, jak widział. No ale jeżeli sprawca wypadku przyjdzie i albo go nastraszy, bo to jakiś przedstawiciel mafii, mówi, no jak powiesz to, co widziałeś, to ty i twoja rodzina wiemy, gdzie mieszkacie. No i przestraszy się i będzie mówił nieprawdę, albo mu da dużo pieniędzy, żeby skłamał. Ale jeżeli nie ma żadnego samolubnego interesu, powie prawdę, a nie kłamstwo. Pomimo tego na wypadku, ludzie wciąż wybiorą dobro i prawdę, tylko bardzo często ich samolubny interes się nakłada na to i mąci za ich tym umysłem i dokonują wyborów takich, których w innej sytuacji, neutralnej, by nie wybrali. A chyba jeszcze nie skończyłem tego 15 wersetu, więc raz jeszcze. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają i też biorą w obronę. Sumienie pogan potępiało ich czyny albo ich usprawiedliwiało. Taki poganin coś zrobił i potem w sumieniu swoim to rozważał, dobrze to zrobił czy źle, odnosił to do tego sumienia. Skąd to miał to sumienie? No to pozostałość po akcie twórczym Boga. I on po prostu sumienie go, jego własne potępiało za to, co zrobił, albo go uniewinniało. Wytłumaczało i się czuł dobrze, albo się czuł źle z tym, że coś tak zrobił, w zależności od tego, jak jego sumienie mu tam odpowiadało. No i wyraźnie tutaj Paweł pokazuje, że oni takie prawo naturalne, chociaż nie mieli zakonu, posiadają. W zakonie Bóg to im jeszcze wypisał Żydom w 10 przekazaniach. W przyszłości to boskie prawo, ta boska brzytwa sprawiedliwości pojawi się także w Nowym Przymierzu. Spisana, jak wiemy z objawienia, świat ludzkości będzie sądzony w wieku tysiąclecia na podstawie aż 3 ksiąg. Pamiętamy, księgi zostały utworzone, aluzja do Starego i Nowego Testamentu, czyli znowu potwierdzenie, że Stary Testament nie przestaje funkcjonować w wieku tysiąclecia, Nowy Testament nie przestaje funkcjonować w wieku tysiąclecia i pojawia się trzecia jeszcze księga nowa, która będzie spisana na potrzeby wieku tysiąclecia, w sposób pewnie taki jak najbardziej przystępny, tak jak Nowy Testament jest łatwiejszy od Starego Testamentu, tak naprawdę ta księga, którą Bóg spisze na wiek tysiąclecia, będzie łatwiejsza jeszcze od Nowego Testamentu. Już ani nie będzie ciemnych, niejasnych twierdzeń naszego Pana, które mamy w Nowym Testamencie. Już nie będzie Pawła, o którym Piotr pisze, że nasz umiłowany brat Paweł pisze niekiedy rzeczy trudne, które niektórzy wypaczają, prawda? Będzie napisana tak, że już nikt nie będzie musiał się zastanawiać, o co naszemu Panu chodziło, na przykład jak zbliżała się jego śmierć, to mówi do uczniów, czy mają miecze, a jak nie macie, to idźcie, kupcie. I jedno mówi, mamy dwa, wystarczy. Wziął te miecze, poszli z tymi mieczami, a potem Piotr użył jednego z tych mieczy, to go skarcił. No to i sobie zastanawiamy się, i co to, no co to, co to, co to dochodzi, nie? Mamy taki moment. To nie będziemy teraz co wchodzili, ale te co chwilę, albo różne dziwne stwierdzenia naszego Pana z jego własnych ust, jego różne zachowania, bo chociażby z przeklęciem drzewa figowego. Co to drzewo mu biedne zawiniło? Przecież nasz Pan jest taki miłosierny, taki dobry. Gdyby ktoś go nie nakarmił albo nie napoił, to by nic słowa nie powiedział. A tutaj drzewo, w sumie nieświadome, specjalnie tych owoców dla niego nie odrzuciło, nie pogubiło, żeby nasze kwada nie nakarmić, a on je przeklął. No i się można zastanawiać, co to o to chodziło. To jest bardzo piękna ilustracja, obraz, prawda? Nasz Pan, to jest kolejny dowód na to, że w Biblii są typy. Nie tylko wydarzenia Starego Testamentu są zapisane i one coś oznaczają, a że w Nowym Testamencie mamy wydarzenia, a jak naszemu Panu brakowało takiego wydarzenia, to sam sobie zainscenizował. I to pokazał historię narodu żydowskiego z tym przeklętym drzewem figowym i pokazał, że powinny być owoce, bo tam było i było pora na figi, prawda? No to mam na ten temat oddzielny wykład, nie będę mówił, bo mogę tylko przedłużyć o 5 minut. A nie chciałbym nawet tych 5 wykorzystać. Więc mamy taką, chciałbym tylko pokazać, że i w Nowym Testamencie są rzeczy czasami nie do końca dla nas jasne i możemy się drapać w głowę i zastanawiać. Ta nowa księga pewnie będzie jeszcze łatwiejsza niż Nowy Testament. Nie wiemy, ale biorąc pod uwagę odbiorców, czytelników, czyli klasę niewiary, klasę nieposłuszną, no bo taka jest klasa instytucyjna, to im trzeba będzie kawa na ławę bez żadnych dwuznaczności, żeby była. Ale Nowy Testament pozostają. Jako również całość boskiego objawienia w stosunku do ludzkości. Z wieków żydowskiego Ewangelii i z wieku tysiąclecia. 3 wieki spotkają się w literaturze razem i będą służyły tym, którzy wtedy będą tego potrzebować. Pierwszą rolą prawa sprawiedliwości, tej brzytwy, jest udzielenie grzesznikowi wiedzy o jego grzechu. Rzymian 3:20. 3:20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Znowu przez zakon, znowu nie chodzi o zakon ceremonialny, zakon, boskie prawo sprawiedliwości. Główne 10 przekazań. Przez zakon, przez 10 przekazań jest poznanie grzechu. 10 przekazań Bóg nie dał po to, żeby ktoś zyskał życie wieczne, bo wiedział, że nie zyska. Niedoskonały człowiek nie uzyska życia wiecznego przez 10 przekazań. Przez zakon jest poznanie grzechu, a nie zdobycie życia wiecznego. I tenże zakon, te 10 przykazań możemy w tym przypadku sprowadzić, bo ceremonię odkładamy na bok, pokazuje człowiekowi, co jest dobre, a co jest złe. To rób, tego nie wolno robić. Pokazuje mu, co jest złe, dobre w motywach, myślach, słowach, czynach. I wykazuje temu człowiekowi, że w tychże motywach, myślach i czynach wielokrotnie postępował niewłaściwie. Wielokrotnie łamał. Jak nie ukradł, to myślał, że Boże ukradnie. ale było dobrze zabezpieczone. Właściciel kręcił się, światło się paliło na górze, zrezygnował. No ale tylko dlatego zrezygnował, że było trudno ukraść. Jak nie okłamał, to chciał okłamać. A może i okłamał? No, kłamstwa się częściej zdarzają i bardzo łatwo można przychodzić, bo człowiek się przestraszy, że coś tam zrobił nie tego, potem ktoś powie, gdzie ty byłeś, co ty tam masz? A nie chcemy się przyznać i od razu, spontanicznie, w pierwszym odruchu jakieś kłamstwo wymyślimy, żeby ukryć to coś, na przykład, że byliśmy nie tam, gdzie byliśmy, bo się wstydzimy przyznać do miejsca, w którym byliśmy i jakieś kłamstwo wrzucimy. A tam była kolejka w sklepie, a wcale nie było, byliśmy w sklepie jeszcze gdzieś. No, ale wszystko poszło na sklep i na kolejkę. Jeżeli komuś się zależało, żeby to ukryć, to takie jest naturalne i bardzo często się zdarza każdemu chyba. Więc zakon mu wykazuje, że w myślach, słowach, uczynkach wielokrotnie łamał te zasady. I w ten sposób przekonuje go, że jest winny grzesznych czynów, które popełnił, jak również grzechów zaniechania. Rzeczy, które mógłby zrobić, powinien zrobić, a nie zrobił, bo było późno, nie chciało mu się, był leniwy, spać mu się chciało, albo pomyślał, może ktoś inny to zrobi, a potem trochę mu było głupio, bo przecież on mógł to też zrobić. Wykazuje mu, że jest niezdolny do prawego postępowania. Również Rzymian 3:10-18. Paweł o sobie. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga. To nie będzie o sobie, to będzie Paweł Rzymian o sobie. Później będzie o nim. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużyteczni. Nie ma, kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad brzmi pod ich wargami. Usta są ich pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędzę na ich drogach. A drogi pokoju nie poznali. Pokoju z Bogiem. Nie chodzi o pokój między ludźmi. Bóg grzesznik nie jest w stanie pokoju z Bogiem. Pokój, jak wiemy, z Bogiem uzyskuje się do pojawia na poziomie usprawiedliwienia. Ale nawet pokutujący grzesznik nie jest w stanie pokoju z Bogiem. Dopóki nie pojawi się Jezus. A wiemy, że cokolwiek, chyba już miałem to, do 18 tylko, nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Co więcej, boskie prawo sprawiedliwości, poza tym, że obnaży grzesznikowi jego własną grzeszność, wciąga na niego boskie potępienie. I wykazuje mu, że ono go dosięga w różnych postaciach klątwy. I znowu Rzymian, tylko 4:15. Rzymian 4:15. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew. Gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Zakon pociąga za sobą gniew. Konsekwencje. No bo jest złamany. A jak zakon jest złamany, to jest gniew Boży z powodu łamania zakonu. Galatów jeszcze 3:10 do tego. Przesuwamy się trochę do przodu. Galatów 3:10. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. 99 razy zrobimy dobrze, raz źle, jesteśmy przeklęci. Raz zrobimy dobrze, 99 razy źle, też jesteśmy przeklęci. Surowość boskiego prawa. Ktoś powie, 99 razy ten człowiek postąpił dobrze i tylko raz mu się zdarzyło, a tamten drugi to prawie zawsze postępuje źle. A teraz tylko dobrze się zachował. Raz na 100 razy. I to może przypadkiem z rozpędu jedna jednakowa kara dotknęła jednego i drugiego. No bo ostre boskie prawo sprawiedliwości. Musi być 100%, nie 99,9. Albo pełne 100%, albo grzech. I konsekwencje. Nie. W ten sposób grzesznik dowiaduje się, że Bóg jest niezadowolony z jego grzeszności. Znowu Rzymian. Ten Rzymian dzisiaj jest często cytowany. Rzymian 1:18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi. I ci ludzie, którzy są jeszcze o prawym sercu, z tego powodu odczuwają żal, że są w takiej sytuacji. Odczuwają nienawiść do tego grzechu i bardzo chcieliby się z tego grzechu uwolnić. Robi od potępienia, które na nich ciąży. Zajrzyjmy do 2 Koryntów 7. 2 Koryntów 7, 9 i 10. 2 Koryntów 7, 9, 10. Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Dzisiaj ten 10 już czytałem, ale powtórzę. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie, pokutę ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy albo według tego świata sprawia śmierć. To pragnienie wyzwolenia nie może być przez człowieka samodzielnie realizowane. Nikt nie jest w stanie z tego sam się uwolnić. I boska sprawiedliwość również to wykazuje. I praktyka pokazuje, że nawet jak dojdziemy do stanu, w którym jesteśmy już niezadowoleni z tego grzechu, smutno nam, nienawidzimy tego grzechu, chcemy się wyrwać od grzechu, od konsekwencji tego grzechu i nic to nie daje. I teraz właśnie będzie Paweł, Rzymian 7 rozdział. Znamy doskonale, ale to są rzeczy, które właśnie pokazują problem człowieka, nawet tak chętnego do reformy i poprawy jak apostoł Paweł. Rzymian 7, 14 do 24. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tak pisze nowe stworzenie o sobie. Albowiem nie pochwalam tego, co czynię, gdyż mnie to, nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Jest już nienawidzi grzechu, sam się przyznaje. A jeżeli to czynię, czego nie chcę, zgadza się z tym, że zakon jest dobry. Oświadcza dobroci zakonu, ponieważ on czyni to, czego nie chce. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który we mnie mieszka. Rozdziela siebie od grzechu. Każdy z nas może sobie zadać pytanie, czy tak rozdzielamy siebie od grzechu? Czy grzechy, które popełniamy, to ja? Czy grzechy, które popełniamy, to jest grzech? A ja to jestem taki, który nie chce grzeszyć. I nie będę tego grzechu bronił. Jak mi nawet ktoś powie, to uzna, tak, że to przepraszam, tak zrobiłem. A każdy, kto broni swojego złego postępowania, swojego grzechu, to znaczy, że nie patrzy na siebie tak jak Paweł. Że nie mówi, to nie ja, to grzech to zrobił. Tylko odmawia uznania faktu, że to był grzech. Tłumaczy czasami bardzo dziwnie. Broni, innymi słowy, broni siebie, zamiast odrzucić ten grzech, uznać to, co jest z nim grzesznego za grzech. Tak, tak było, ale to zrobił grzech, nie ja, przepraszam, będę próbował ten grzech pilnować, żeby się mniej więcej nie pojawiał. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. I znowu, czy tylko problem mamy z wykonaniem, czy czasami jest także problem z wolą? Bóg zakłada, że doskonałość jest dla nas niedostępna w postępowaniu, ale oczekuje, że będziemy doskonali w intencjach. Tak jak Paweł. Chcę być doskonały, ale wykonania brak. I oby tylko to był też nasz problem, że niedoskonałość jak się pojawia, to tylko w sferze realizacji, w sferze wykonywania pewnych rzeczy. Żeby nigdy nie było niedoskonałości w naszych intencjach. Bo za to Jezus nie umarł. Za niedoskonałość naszych intencji Jezus nie umarł. Jezus umarł za nasze grzeszne postępowanie. Jest nas w stanie podnieść, ale podniesie nas tylko wtedy, na ile my będziemy sami w tym kierunku dążyli. Czyli doskonałość intencje, wykonania brak, wtedy ręka Jezusa i ciągnie. Gdzie grzech się rozmnożył, tym łaska tym bardziej obfitowała. Taki tekst jeszcze mamy. Co znaczy, że Jezus tą bardziej rękę wyciąga do grzesznika, który jest bardziej dopiętym grzechem. Ale oczywiście ten grzesznik musi chcieć się z tego grzechu wydostać. Jeżeli jest bardziej dotknięty grzechem, tym więcej łaski pomocnie dostaje od Boga, żeby mu wyrównać jego braki. Tak, tu chyba jesteśmy na 19. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, no można używa terminu zakon, prawo, tak? Znajduję w sobie takie prawo, taką zasadę, dostrzegam w moim życiu, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie w złe. Bo według człowieka wewnętrznego, on miał to nowe stworzenie, miał na myśli, prawda? My możemy powiedzieć według naszego nowego umysłu, woli i serca, prawda? To jest taki odpowiednik nowego stworzenia dla nich. Różnica jest tylko taka, że tamto się wiązało ze spodzeniem z ducha, ale odnowienie umysłu, woli i serca było takie samo, tak? Czy jest spodzone z ducha, czy nie jest. To jest to nowy umysł, wola i serce, który chce inaczej funkcjonować niż wcześniej. Bo według wewnętrznego człowieka mam upodobanie w zakonie Bożym, czyli według tych moich intencjach, ale w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi mojego umysłu i bierze mnie w niego, w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. No i zobaczmy to jego zachowanie końcowe. Nędzny ja człowiek, który mnie wybawi z tego cała śmierci. To jest przykład człowieka, który jest w stanie prawdziwej biblijnej pokuty. Chętny do opuszczenia grzechu, którym jest. Szukający, któż mnie wyrwie z tego, któż mnie wyciągnie, takiemu Jezus może pomóc. Jak ktoś nie ma takiego samego stanu, jak nie potrafimy o sobie powiedzieć, tak jak Paweł o sobie tu pisze, nic nam Jezus nie pomoże. Nie ma materiału wyjściowego, nie ma surowca. Tak jak nie ma surowca, nie zrobi się żadnego produktu. Nie podłączymy elektryczności w domu, jeżeli nie mamy kabli, które by włożyć należało w przewody i doprowadzić do gniazdek. to pragnienie wyzwolenia może być tylko zrealizowane przy pomocy naszego Pana, ale najpierw musi być tak mocne, jak było u Pawła. I na tym działanie boskiego prawa sprawiedliwości się kończy. Boska sprawiedliwość wykazuje grzesznikowi, w jakim beznadziejnym jest stanie. I w takim stanie go zostawia. Czyli zostawia go przed bramą dziedzińca. Odłączonego już od reszty obozu, bo te wszystkie procesy, te wszystkie stany, które opisywaliśmy, to już daleko takiego człowieka wyprowadziło poza obóz. On już tam stoi 2 metry przed bramą, a 20 metrów za obozem. Już jest bardziej, już bardziej pasuje prawie na dziedziniec niż do obozu. Już mu bliżej dalej niż się cofać. No ale jeszcze jest na zewnątrz. I tam go zostawia boskie prawo sprawiedliwości. Nic więcej nie może zrobić. Po co go tam zostawia? Po to, żeby teraz cierpiał? Uświadomiło mu, kim jest, jakim jest grzesznym, jak bardzo to jest Bogu się nie podoba, jakie to konsekwencje ściąga, gniew Boży, on sam się z tym zgadza, widzi to w sobie i nienawidzi tego stanu grzesznego, w którym się znajduje i jak się mu to wszystko uświadomi, tak się go zostawi, to jakby jeszcze gorzej. Chwilowo tak. Ale Bóg nie zostawia go po to, żeby tam cierpiał świadomy swojej niemocy. Tylko po to, żeby zapragnął pomocy z zewnątrz. Bóg nie daje i Jezus nie daje zbawienia. Mówi, mam zbawienie do zaoferowania. Jestem waszym zbawicielem, umarłem za was. Więc wam zbawię. Wyciąga ręce i zbawia tych, którzy tylko dlatego, że żyją i są, wyciąga ręce i zbawia tych, którzy wcześniej doszli do stanu, w którym chcą tą rękę pochwycić i być zbawionymi. Czyli, żeby zapragnął pomocy z zewnątrz, by zaczął szukać jakiegoś zbawiciela, którego brzytwa, boska sprawiedliwość, nie da mu. Boska sprawiedliwość nie ma, ona się tutaj kończy. Człowiek, no grzeszny, jesteś grzeszny, ja się tu uświadomiłem i teraz zrozumiesz, dlaczego musisz umrzeć. I gdyby to był koniec, no to umierasz, ale przynajmniej ci wytłumaczyłem, dlaczego umierasz. No rozumiesz, zaraz umrzesz, którą śmiercią, ale ci wytłumaczę. Bo prawdopodobnie we którejś śmierci też wytłumaczy im, dlaczego umierają, no ale to będzie już ich koniec. Ale Bóg jest zawsze bardzo, bardzo dokładny i nawet szanuje członków, której śmierci. Zanim wykona na nich wyrok śmierci, wykaże im ich grzech. Na czym upadli? To widać w Egipcjanach, którzy gonili Izraelitów przez morze i pamiętamy, oni najpierw przechodzą przez morze Izraelici, już są prawie na drugim brzegu, już powoli wychodzą z morza na drugi brzeg, i tu przyszłe. Kasa kozłów, która ich goni, wchodzi też swoim zdaniem, na swoją drogę posłuszeństwa. Wydaje mi się, że postępują zgodnie z wolą Boga, no bo trzeba powiedzieć, że ten, który postępuje zgodnie z wolą Boga, i ten, który postępuje niezgodnie z wolą Boga, uważa, że postępuje zgodnie z wolą Boga. To widzimy dzisiaj. Przy różnego rodzaju różnicach między chrześcijanami czy braćmi, każdy uważa, że służy Bogu. Następuje tutaj oszukanie własnego siebie i ktoś siebie zawsze oszukuje, a ktoś rzeczywiście pełni. Ktoś pełni naprawdę wolę Boga, a kto, komuś tylko to się wydaje. Ważne jest, żeby nie pozwolić oszukać samego siebie. Więc tamci sobie zawsze też będą ścigali wiernych, myśląc, że to oni są wierni. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki moment z tej historii, kiedy ci Egipcjanie już wjechali w to suche koryto w tymże morzu i te zwały morza, te z boku stojące porządkowo, tak jak mur, po dwóch stronach, gdy ich zaraz przychodzi, zaczynają się cofać i zalewać Egipcjan. I oni wtedy krzyczą, uciekajmy, bo Bóg jest z nimi. Dopiero wtedy zrozumieli, że gdzie jest, po której stronie jest ta siła Boga, bo cały czas myśleli, że Bóg im sprzyja. No to ich Bóg, tak oni Egipcjanie go rozumieli, ich bogowie ich poprowadzą, znowu niewolników zdobędą, zawrócą Izraela do siebie. Dopiero procesy, które to oznacza, że gdy procesy, w których śmierci zaczną dosięgać tych, którzy będą musieli do śmierci umrzeć, będzie pełne zrozumienie przez nich, dlaczego tak się dzieje. W tym krótkim stwierdzeniu Bóg jest z nimi, mieści się cała informacja. Na czym słyszeliście, na czym oni nie słyszeli, dlaczego ich postępowanie jest właściwe, w czym wy źle robiliście i dlatego macie. To jest uzasadnienie wyroku, który zaraz na was spadnie. A prawdopodobnie, że to logiczne, to wynika też z logiki, ostatnia istota, jaka będzie zniszczona we wtórnej śmierci, to kto? Szatan. Dlaczego? Dlatego, żeby wcześniej zobaczył uzasadnienie wyroku. Jak będzie widział wszystkich tych, których doprowadził do upadku i do wtórnej śmierci, to będzie widział, dlaczego po tym wszystkim, co zobaczy na własne oczy, i on musi też umrzeć, bo właśnie tego dzieła dokonał złego. Tyle, że tak powiem, tyle ludziom zaszkodził, no ale nikt, szatan nikomu nie zaszkodzi, jeżeli ktoś nie chce z nim współpracować. Tak jak Bóg nikomu nie pomoże, jak ktoś nie chce z nim współpracować. Na szczęście działa ta zasada, szatan szkodzi tym, którzy tego sobie życzą, Bóg pomaga tym, którzy sobie tego życzą. Trzeba sobie tylko wybrać, którego Pana wolimy. Więc wracamy tutaj. Aha, mówiłem, że ta sprawiedliwość brzytwa nie może Zbawiciela dać, bo ona tylko wykazuje mu, kim on jest. Ale Ewangelia już to potrafi zrobić. Zobaczmy Galatów 3:24. Boski plan jest całościowy. To nie jest tak, że kupiłem piach, ale zapomniałem o cemencie. Mam wodę, mam piach, będę budował i już betoniarkę uruchomiłem, wrzuciłem piach, wrzuciłem wody i nie ma cementu, przerywamy budowę. Bóg wszystkie szczegóły zaplanował, wszystkie następne etapy. 3:24 Galatów. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Zakon, boskie prawo, w odniesieniu tylko do Żydów, bo oni otrzymali, jest pisane w 10 przekazaniach, był naszym przewodnikiem albo pedagogiem, tam dosłownie prowadzącym dziecko jest. Czyli zakon, boskie prawo jest pokazany jako pedagog, nauczyciel, który bierze za rączkę naród żydowski i prowadzi i gdzie? Do życia wiecznego? No nie. Czytaliśmy wcześniej, że przez zakon jest poznanie grzechu. Wykazuje im, jak brzytwa boskiej sprawiedliwości, czym jest grzech, jacy oni są grzeszni, żeby wzbudzić w nich pragnienie Zbawiciela. Że jak on się kiedyś w końcu pojawi, to oni się wszyscy prawie że rzucą na niego. No ale, jak wiemy, wrócili się tylko ci prawdziwi Izraelici. Ogromna większość niedoprowadzona do tego stanu. Zakon był naszym przewodnikiem, pedagogiem, prowadzącym dziecko do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni, bo przez ten zakon jest tylko poznanie grzechu, wykazanie nam naszego grzesznego stanu, uświadomienie tych rzeczy i potępienie, jakie z tego powodu spotyka nas. No i wobec tego powinniśmy zacząć się rozglądać na lewo, prawo, czy Bóg jakąś pomoc nam da, czy tak będziemy zawsze tylko się zmagać i przegrywać z tym zakonem. Jezus wykazuje te wszystkie rzeczy poprzez liczne narzędzia. Z członków malarskiego statka. Jak ich nie ma, to nie sądzimy, że nie używa klas niższych, prawda? To chociaż litera się skończyła, nie ma już członków malarskiego statka, tak jak ty o nich mówi, synowie Aarona, no ale Jezus używa także narzędzi z innych klas i będzie ich używał tak długo, jak długo wybiera różne klasy ludu Bożego, a wciąż żyjemy w epoce wyboru i wciąż są wybierane jednostki, cała reszta jest pomijana. A to, że tych jednostek jest coraz mniej, coraz trudniej ich wybrać, coraz trudniej je znaleźć i coraz gorzej wypadamy w tym naszym poświęceniu, to tylko dowód, że zbliża się kres, koniec wszelkiego wybierania i zbliża się zbawienie dla całego świata ludzkości, że są to resztki, końcówki jakiegokolwiek wyboru, które bardzo, bardzo niedługo, nie wiadomo jak dokładnie, bo tego nikt nie wie, ale bardzo niedługo zakończy się zupełnie i rozpocznie się ta era wobec całego świata ludzkości. Narzędzia te, których nasz Pan używa, nie dokonują jednak golenia na grzeszniku. Te narzędzia mogą mu tylko tą brzytwę okazać, podać, ale grzesznik musi wyciągnąć rękę i tą brzytwę sobie wziąć i zastosować wobec własnego grzechu. Musi sam się, jak innymi słowy, ogolić. Ilu chrześcijan to robi? Po zapoznaniu się z brzytwą boskiego, już nawet zapoznanie się z brzytwą boskiego prawa nie wychodzi. Nie chcą zapoznawać się z wymogami boskiego prawa. Czym ono jest? Jakie konsekwencje przewiduje za grzech dla grzesznika? Wolą o tym nie myśleć. Nieprzyjemnie jest człowiekowi się dowiedzieć, że jest grzesznikiem. Niektórzy nawet twierdzą, że grzesznikami nie są. Też rozmawiałem z Panem, który mówił, że ci, którzy są narodzeni, tak jak on to mówi, prawda, narodzeni na nowo, no spłodzeni, że to, co zostało z Boga zrodzone, dosłownie spłodzone, nie grzeszy. I do mnie pyta, a Pan grzeszy? Ja mówię, tak. A on mówi, ja nie grzeszę. I Biblia mówi, że ci, którzy są narodzeni z Boga, nie grzeszą. No i teraz wytłumaczyć mu, o co chodziło Pawłowi, bo jest taki test, prawda? Że chodziło mu o nowe stworzenie. Nowe stworzenie, albo nowy umysł, wola i serce w naszym przypadku, nie grzeszy. Ale no bo to jest od Boga, pochodzi. Ale my możemy naszym ciałem doprowadzić do śmierci. Ono nie grzeszy, nigdy nie zgrzeszy. Nowe stworzenie też nigdy nie zgrzeszy, bo to, co jest od Boga, jest święte i czyste. Nowe stworzenie, czyli nowy umysł, wola i serce, tam obecne kiedyś w członkach Kościoła, nigdy nie mogło grzeszyć. Ale można to zabić przez grzech starego Adama. Więc chociaż nigdy nie doprowadzimy oni nowego stworzenia, a my nowego umysłu, woli i serca nigdy nie doprowadzimy do grzechu. To jest niemożliwe, bo to jest od Boga, to jest święte, ale możemy doprowadzić do śmierci. To co Paweł mówi, ducha nie zagaszajcie. Możemy go zagasić i tak jak w płód dziecku, prawda? Można doprowadzić do śmierci i nie urodzić. Nie dojdzie do porodu. Tak samo to nowe, co Bóg wszczepia do umysłu i woli serca człowieka, czy to będzie przez spłodzenie z ducha przy okazji, czy bez spłodzenia z ducha, nie ma znaczenia. To są rzeczy święte, które możemy zabić w sobie. Ale one nigdy nie zgrzeszą, tylko padną. Pod naporem starego Adama. To, co tutaj Paweł zresztą mówił, i gdyby Paweł miał inną postawę, i gdyby to, czego nienawidził, Gdyby to, czemu nienawidził, pozwolił sobie sobą kontrolować, no by zabił swoje nowe stworzenie i by po pewnym czasie nie mógł tak pięknie napisać o swoich problemach wewnętrznych, że według wewnętrznego człowieka kocham to, co piękne, sprawiedliwe, ale w ciele moim nie znajduję, żeby tak się było wykonane. Mógł tak pisać dlatego, że wygrywał. Póki co wygrywał. Toczył walkę, póki co zwycięstwo. No i wiemy, że ostatecznie zwycięży. Przechodzimy do włosów. Włosy w Biblii to, tak jak już wspominałem, zdolności, moc, prawa, które ktoś posiada. Skąd to wiemy? Po włosach Samsona. To nie będę nikomu czytał. Jego włosy dawały mu siłę, moc do działania. Więc włosy w Biblii to zdolności, moc, prawa, które ktoś posiada, które inny może się posługiwać. I teraz dochodzimy do czegoś dziwnego, ale znowu jest to boski punkt widzenia. Dlatego ja kocham takie obrazy, bo widzę, jak Bóg widzi te rzeczy. I tutaj Bóg się wcale nie kryje, że prawem grzesznika jest grzeszyć. No bo jeżeli jesteśmy z natury grzesznikami, to mamy prawo grzesznik. Grzesznik nie może nie grzeszyć, gdyż taka jest jego natura. Czy to się dziwi, że pies szczeka, a ptaszek ćwierka? No to jest jego natura. Nie spodziewamy się, że ptaszek ćwierkał, pies ćwierkał, a ptaszek żeby szczekał. No bo to byłoby bardzo dziwne. I tak samo byłoby bardzo dziwne, gdyby grzesznik nie grzeszył. Zobaczmy Psalm 51:7. Psalm 51:7. Oto urodziłem się w przewinieniu, albo w winie, albo w grzechu, tak to można tłumaczyć, i w grzechu poczęła mnie matka moja. Od samego początku grzech towarzyszy człowiekowi, będąc częścią jego natury. Częścią natury grzesznika jest grzeszyć. On ma takie włosy. Ma takie prawa, takie zdolności, taką moc i to jest normalka, normalna rzecz dla grzesznika. Jeszcze Psalm 103:14. Psalm 103:14. Bo on wie, Bóg, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Ten proch tutaj się nie odnosi do tego, że akurat umieramy, że nie jesteśmy nieśmiertelni. Tylko, bo może też to obejmować, prawda? Bo proch też, znaczy, że przemija, prawda? Ale właśnie, jesteśmy niczym. Jesteśmy prochem, niczym. Żyjemy, chwilę, znikamy, bo natura nasza jest grzeszna, a takie coś nie ma prawa długo istnieć. I tak dziwne, że Bóg pozwala żyć grzesznikowi, no bo ma taki plan, żeby grzesznik zakosztował doświadczalnie, żeby był mądrzejszy od Adama, żeby nie musiał mu tłumaczyć, czym jest grzech, tylko daje mu skosztować ten grzech, no, żeby skosztował grzech, bo musi pożyć ileś lat, inaczej nie skosztuje. Grzesznik ma prawo do grzeszenia i większość ludzi tego świata chętnie z tego prawa korzysta. Ku aprobacie swego umysłu, woli i serca. Ale od pokutującego grzesznika, który chciałby się do Boga zbliżyć, Bóg się czegoś innego oczekuje. Mówi, ja rozumiem, że ty masz prawo grzeszyć. Sam to pokazuję ci. Masz prawo grzeszyć, bo jesteś grzeszny od urodzenia i to nawet nie twoja wina, tak się urodziłeś. Nie był to twój wybór. Ale byłoby mi bardzo miło, tak byśmy mogli powiedzieć, mówi Bóg do grzesznika, gdybyś odmówił sobie prawa do grzechu. Znasz moje prawo sprawiedliwości, doskonałe, święte, sprawiedliwe. Jakbyś tym prawem poobcinał te wszystkie swoje włosy, odmówił sobie tego prawa do grzeszenia. I tego właśnie Bóg oczekuje od pokutującego. Żebyśmy sobie odmówili prawa do grzeszenia. Stosując wobec siebie zasady boskiej sprawiedliwości. Bo jednym z elementów pokuty jest pozbycie się z umysłu i serca zamiłowania do grzechu. Praktykowania tego grzechu. Zobaczmy siłę, determinację do niegrzeszenia, o jakiej mówi Paweł Żydów 12:4. To jest to właśnie ta brzytwa w działaniu, odcina, odmawianie prawa do grzechu, dopóki tylko się da. Ale dopóki, do jakiego punktu? No zobaczmy, co pisze Paweł. Żydów 12:4. Wy nie opieraliście się, albo nie przeciwstawialiście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Co to znaczy sprzeciwianie się przeciwko grzechowi aż do krwi? Co ta krew to oznacza? Skaleczenie? Jak się skaleczę, to już mogę grzeszyć? O, dopóki się nie skaleczę, to nie grzeszę, ale skaleczenie jest prawem do grzeszenia. My nam wiemy, że krew to śmierć. Paweł mówi, czy aż do śmierci sprzeciwiałeś się grzesznikowi? Jemu to nie chodzi o to, że bo jak długo będziesz żył, to musisz się sprzeciwiać, aż umrzesz. Bo wiadomo, jak umrzemy, to nie będziemy grzeszyli po śmierci. Pawłowi chodzi o to, jak zbliżać się grzech, to ty powinieneś woleć umrzeć, niż grzeszyć. Taka determinacja, taka silna, siła. Amitabha Johnsona, który znowu mówił, że do grzechu powinniśmy mieć taki stosunek jak do grzechotnika, takiego węża grzechotnika, którego na pewno nie chcielibyśmy wziąć do rączki i ani pogłaskać. Taka odraza. Oczywiście, że tak często grzeszymy, że się zdaje, no tak, jak zbliża się grzech i nawet, bo chodzi o te grzechy, co do których jesteśmy świadomi. Wiemy, że to znamy swoje siebie, znamy sytuacje, w których możemy upaść i możemy zgrzeszyć. No ale wracam dalej, bo czas płynie. Zatem, by przyjść do Boga, nie trzeba najpierw stać się doskonałym albo prawie doskonałym. Nie trzeba. Niektórzy myślą, przyjdę do Boga, jak trochę się zreformuję. Odkładają bliższy kontakt z Bogiem na czas, kiedy będą lepsi, bo zdają sobie sprawę, że odstają, że tam inni to mają już wyższy poziom, a on taki nijaki, taki grzeszny, to tak do Boga, tak to z niczym przyjść, taki grzesznik brudny. Czegoś takiego nie ma. Nie trzeba stać się najpierw doskonałym albo prawie doskonałym. Ilość i kaliber naszych grzechów nie ma znaczenia. Dla Boga ilość grzechów, które popełniliśmy i popełniamy, ani kaliber tych grzechów nie ma znaczenia. To, co ma znaczenie, to co? Czy z umiłowania sprawiedliwości jesteśmy sobie gotowi odmówić prawa do grzeszenia? Czy jesteśmy symbolicznie gotowi obciąć swoje włosy brzytwą boskiej sprawiedliwości? Czego niestety większość chrześcijan nigdy nie robiła, nie robi i nie będzie robiła, dopóki ten zły świat będzie istniał, pomimo tego będą się nazywali nadal chrześcijanami. O takimi chrześcijanami, jakimi są. Tak? Chrześcijańska historia jest pełna przemocy, morderstwa, chrześcijańskich wojen, stuletnia wojna. Wojna między krajami chrześcijańskimi. Wyobrażamy sobie stuletnią wojnę? 100 lat wojny to 3 pokolenia się przewiną. To już dzieci mówią, wnukowi mówią, tak, mój dziadek zginął albo walczył w tej wojnie. Ta sama wojna między chrześcijańskimi krajami. Były też krótsze, 30 lat trwały, 30-letnia wojna. No to większość życia dorosłego człowieka zajęła. Jak ktoś się wtedy urodził, chrześcijanin w chrześcijańskim kraju i przyszło mu żyć w czasie wojny 100-letniej albo 30-letniej, jakie świadectwo poszło do grobu z tymi ludźmi, którzy wtedy żyli i umarli jako chrześcijanie zabici przez innych chrześcijan? Bezużyteczność chrześcijaństwa w tym świecie. Bezużyteczność. Zmarnowali całą piękną naukę, jaką nasz Pan pozostawił. Zauważmy piękną i logiczną kolejność wzbudzania pokuty. Najpierw woda oczyszczenia. Głównie historię Starego Testamentu i częściowo, o to też mi brat jeden powiedział, że Orygenes też rozumiał znaczenie podboju kananejskiego, więc także nauczyciele, teologowie nominalnego chrześcijaństwa wskazują na te obrazy, ale głównie wieku Ewangelii to historię Starego Testamentu, jeszcze bez tych wypełnień antytypicznych z wieku Ewangelii. Więc najpierw ta woda oczyszczenia z tymi historiami Starego Testamentu, czyli dobre i złe przykłady, zachęcające do praktykowania prawdy i sprawiedliwości. I jak ta woda już padnie, krople wody tak padną i takiego człowieka tak zmobilizują do dobra, do prawości, do wielkości, do szlachetności, jak tamci różni w Starym Testamencie postępowali. No i jednocześnie zniechęcą do złych przykładów Starego Testamentu, żeby nie tak jak ci źli ze Starego Testamentu postępowali. To potem przychodzi brzytwa boskiej sprawiedliwości, którą ktoś dostrzega, taka boska sprawiedliwość, takie boskie oczekiwanie, takie potępienie dla grzesznika, czyli także dla mnie, a ja nie chcę tak być potępiony, chciałbym jakoś wolę już zrezygnować z tych grzechów, biorę tą brzytwę i stosuję wobec siebie. I to w sumie składa się już prawie na całą pokutę. Prawie na całą pokutę. Bo, jakbyśmy teraz elementy pokuty przybliżyli, pokuta to poznanie dobra i zła, szczególnie wobec samego siebie, uznanie własnej grzeszności i potępienia, jakie z tego powodu na mnie spada, uznanie własnej niezdolności, żeby się zbawić, znienawidzenie grzechu, chęć oderwania się od grzechu, poparta uczciwymi wysiłkami, żeby się od tego grzechu oderwać, to co mówiłem. Nie pomagamy sąsiadowi w żniwach, jeżeli on sam ogląda telewizję, a ja mam na jego polu żniwa robić. Mogę mu pomóc, ale on tam musi być pierwszy. On przyjdzie o 6 rano, a ja przyjdę o 8. I on będzie pracował do 20, a ja o 16 odejdę, bo jeszcze mam rodzinę i też trzeba w domu zrobić, albo zakupy mam załatwić, a głównie ciężar niech on ponosi, ja mu tam pomogę, na ile będę mógł. Częściowo, ale... Więc to trzeba się poparć, bo inaczej jak nie ma uczciwych wysiłków w kierunku sprawiedliwości, to Bóg mówi, ty nie chcesz wcale sprawiedliwie postępować, bo ty nawet nie podejmujesz żadnego wysiłku. Ty czekasz, że ja cię przemienię w czasie snu. Dzisiaj się kładziesz, odmówiłeś piękną modlitwę, Panie Boże, uczyń mi doskonałym, z doskonałymi pragnieniami. Ja będę długo spał, nawet wziąłem sobie tabletkę na sen, żebyś miał dłużej, więcej czasu na mnie działać, a rano jak wstanę, to chciałbym być taki piękny. No to dobra rzecz, żeby chciał, ale tabletka nie pomoże. Chciałbyś być rób tak. Ale mi się nie udaje, ja nie mogę. To ci będę pomagał. Ale najpierw rób ty, a ja ci będę pomagał. Będziemy razem pracowali. Ty robisz, ja pomagam. Ty robisz, ja pomagam. Ty upadasz, ja cię podnoszę. Ale żeby nie było, ja przychodzę do ciebie, ja przychodzę z pomocą, a ciebie nie ma na polu. Ty zajęty śpisz, ty robisz to, co robisz, czym innym się zajmujesz. Więc tak byliśmy na tym punkcie, z nienawidzenie grzechu i chęć oderwania się od niego poparta uczciwymi wysiłkami w tym kierunku i zamiłowanie do sprawiedliwości jednoczesne poparte uczciwymi wysiłkami praktykowania tejże sprawiedliwości. I woda oczyszczenia i brzytwa obejmują prawie wszystkie powyższe elementy z wyjątkiem ostatniego, wysiłków praktykowania sprawiedliwości, które nie są pokazane ani w wodzie oczyszczenia, bo ta tego ma pobudzić do bycia takimi samymi jak tamci, ani nie są pokazane w brzytwie, te wysiłki praktykowania sprawiedliwości, czyli życia na tyle prawego, sprawiedliwego, na ile się da. Są one pokazane w ostatniej części procesu oczyszczania lewitów, czyli praniu szat. I tak dochodzimy do ostatniego fragmentu, 4 Mojżeszowy 8:7. Jesteśmy po kropieniu wodą oczyszczenia, jesteśmy po brzytwie, która obcięła włosy i dochodzimy do prania szat. Jak to pranie szat się skończy, to lewici będą czyści, będą w stanie pięknej pokuty, gotowi na Chrystusa, ale jeszcze bez Chrystusa. Jeszcze bez Chrystusa. Bo pranie szat, właśnie. Przechodzimy, co znaczą szaty? Da się w Biblii nie udowodnić, co znaczą szaty? Da. Wobec tego mogę od razu powiedzieć, że są to zalety, cechy charakteru. Jakby ktoś nie wiedział, to wersety biblijne, które mówiąc o zaletach charakteru, używają terminologii ubraniowej. Przeobleczcie się. Dajmy przykładów parę. Kolosensów 3, 12, 14. Kolosensów 3, 12, 14. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży święci i umiłowani w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność albo cichość i cierpliwość. I 14. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Dorzućmy do tego 1 Piotra 3, 3 i 4. 1 Piotra 3, 3 i 4. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Tryfienie włosów, złote klejnoty, strojne szaty. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Tak, 3 i 4. I jeszcze weźmy 5:5, też 1 Piotra. 5:5. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory, to nawet pokora nazwana jest szatą. W szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. No i jeszcze objawienie 16:15, skoro jest ich tak niedużo, to możemy wszystkie zacytować 16:15 objawienie. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje swoich szat. Czyli Bóg skaże pilnować ubrań, tak? No na pewno nie ubrań, szat tych symbolicznych. Aby nie chodzić nago, bez tych szat, bez tych zalet. I aby nie widziano sromoty jego. Bo jeżeli nie mamy pięknych szat na sobie, to jesteśmy brzydcy. Nagość to w Biblii symbol grzechu. Tak jak ubrania, nasze różne cechy charakteru brudzą się, plamią i dlatego muszą być czyszczone. W przypadku symbolicznych szat oznacza to co? Pranie ich wodą Słowa Bożego. Jana 15:3. Ewangelia Jana. Jana 15:3. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Mam Biblię warszawską, to w staropolskim dla znaczyło z powodu. I Biblia warszawska zachowała ten przydimek dla. Bardzo cię miłuję dla twojej wielkiej urody. Czyli z powodu. Bo dzisiaj dla zanikło w tym znaczeniu. Tak? Wyjechali za granicę dla chleba. Z powodu chleba, no za chlebem. Także kiedyś w staropolskim dla używano w znaczeniu z powodu i jakoś tutaj tak pozostało. Wy jesteście już czyści z powodu, byłoby tak po nowemu najlepiej, słowa, które wam głosiłem, czyli słowo was oczyściło. Efezów 5:26. O tym, że woda Słowa Bożego czyści. Efezów 5:26. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Myślę, że by nie potrzeba więcej nikogo przekonywać. Zatem pranie szat przyszłych lewitów, no bo jeszcze można mówić przyszłych, bo jakby proces trzeci w toku, ale nieskończony jeszcze, no i jeszcze przed nimi usprawiedliwienia, bo to sama pokuta za mało. Planie szat przyszłych Lewitów to usuwanie z charakteru różnych wad przez stosowanie odnośnych fragmentów Słowa Bożego. Wody. Zauważmy, nie jest to jeszcze usuwanie plam z szaty sprawiedliwości Chrystusa, która później też będzie miała miejsce. Ponieważ oni jeszcze nie mają szaty sprawiedliwości Chrystusa. Mamy dopiero takiego Lewitę, który jest doprowadzony do stanu pokuty, coraz bardziej pełnej pokuty, jest coraz bliżej te bramy, już za chwilę będzie mógł zapukać, może mu otworzą, ale póki co jeszcze bramy nie pokonał. Nie ma szaty sprawiedliwości Chrystusa, którą otrzyma przekraczając bramę. Na razie oni zrobili pierwszy z dwóch kroków w kierunku usprawiedliwienia, czyli przeżyli pokutę. Pozostaje drugi, równie ważny, żeby być usprawiedliwionym, wiara w naszego Pana jako okup. Żeby pokazać, że te dwa elementy są ważne i że nie ma drugiego bez pierwszego, jeszcze raz powtarzam, problem dzisiejszego chrześcijaństwa. Przeskoczyli, pominęli, zignorowali pierwszy krok pokuty. I dlatego są takim chrześcijaństwem. A w Biblii bardzo wyraźnie te dwa elementy są wymienione. Zobaczmy, Marka, pierwszy rozdział, Ewangelia oczywiście. Marek 1, 14 i 15. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. I jak Jezus zaczynał głoszenie Ewangelii Bożej? Co im mówił Żydom? Na samym początku swojej działalności, od tego zaczął. Chociaż i wcześniej Jan mówił to samo. Ciągle do pokuty ich wzywał. Ale nasz Pan rozpoczął swoją działalność. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się. Cały czas przypominam, że ten czasownik, czy to będzie upamiętanie, czy upamiętajcie się, to jest zatem metanoi oparte. Czyli pokutujcie, upamiętajcie się, albo pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Wykazał im, zobaczmy na kolejność. Nie uwierzcie Ewangelii, przyjmijcie mnie w takim stanie, w jakim jesteście. Pół roku wcześniej Jan Chrzciciel tylko i wyłącznie wzywał do pokuty, do prowadzenia ich do skruchy, do uświadomienia ich im zaniedbań wobec boskiego prawa, wobec tej brzytwy, którą mieli w zakonie wypisaną, w tym 10 przekazaniach. Żeby oni sobie uświadomili, że tutaj bardzo, bardzo odstają. I żeby już byli jak gdyby po pokucie, że jak nasz Pan przyjdzie, to żeby chwycili go się, a nasz Pan i tak jak przychodzi, to od razu i tak powtarza ten element pokuty. Upamiętajcie się, pokutujcie i uwierzcie Ewangelii. To samo potem spotykamy w Dziejach Apostolskich 20-21, czyli kiedy już później była prowadzona działalność przez następców naszego Pana, to nie inaczej swoją działalność prowadzili. Dzieje 20-21. Słowa Pawła. Może od 20 zacznijmy. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach. I teraz 21. Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się, metanoja, do pokuty przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Obydwa elementy są niezbędne. Podsumujmy zatem nasz dzisiejszy temat powoli. O, dobry czas. Nasz Pan i jego ludzkie narzędzia, którymi się posługuje. Tam typie był Aaron i jego synowie. Ten typ już nie działa. Nasz Pan, jak on nie jest naszym najwyższym kapłanem, synów Aarona jako morskiego statka nie ma, ale jest nasz Pan, jego drugim adwencie i jej narzędzia, którymi się posługuje. Wykonuje tą pracę w dalszym ciągu przez te narzędzia, które ma do dyspozycji w danym czasie. Skłaniają uległe serca do pokuty. Ta pokuta wyprowadza ich z obozu w kierunku bramy dziedzińca, a następnie pomagają i trwać w tym stanie pokuty pod bramą w oczekiwaniu na to, że zostanie ona im otworzona, żeby mogli przejść przez bramę do następnego, kolejnego etapu, bo sama pokuta nigdy nikogo nie zbawi, tak jak sama pokuta nie zbawiła Lutra. Ale pamiętamy, jak Bóg go doprowadził do stanu pokuty, jak on cierpiał, jak on się męczył, zdając sobie sprawę ze swojej grzeszności, a nie widząc pomocnika, nie widząc innej drogi niż przez zakon, niż przez boską sprawiedliwość, niż przez uczynki, które, tak jak Paweł widział w sobie, że nie były takie, jakie nawet by się jemu podobały, a co dopiero Bogu. Więc dlatego Bóg użył tego Lutra, żeby pokazać tą zatraconą, zagubioną naukę o usprawiedliwieniu przez wiarę. Tak wyraźnie jest ona w Biblii opisana, no ale co z tego, że pisana jest tak dokładnie w Biblii, skoro Biblia poszła bardzo szybko w odstawkę, kara śmierci za tłumaczenie, kara śmierci za dystrybucję Biblii, kara śmierci za czytanie. Teraz czas naszych rządów, Słowo Boże i Bóg nieważny, my przejmujemy ster. Więc pokuta nikogo nie zbawi. Tak jak nie zbawi ją Lutra, ale chociaż nikogo nie zbawi, jest niezbędna. Niezbędna, by zacząć powracać do Boga. Podkreślam, niezbędna, by zacząć, czego brakuje całemu chrześcijaństwu, prawie całemu. I jest niezbędna przez cały czas powracania. Także w trakcie już naszego usprawiedliwienia i poświęcenia. Bo włosy, jaką mają tendencję? Odrastać. Włosy mają tendencję szybko odrastać. Widzimy to bardzo ładnie w pierwszym liście Jana. Tą taką blokadę, tam pięknie Jan podsumowuje, pokazuje jak gdyby to obcięcie brzytwą, odmówienia prawa do grzechu, czyli nie dla grzechu, no ale nawet jak powiesz nie dla grzechu, to i tak ci się zdarzy, włos ci odrośnie. No to wtedy z każdym włosem walcz od nowa tak samo, jak na początku z całością walczyłeś. Na początku odrzuciłeś swoje wszystkie prawa do grzechu, jakie tylko miałeś jako grzesznik, a każdy grzech, włosek, który się pojawi na nowo, odrośnie, od razu usuwaj. Pierwszy list Jana, 1:9. I przejdziemy z tego 1:9 do 2:2. Widać, że pierwotnie nie było podziału na rozdziały, prawda? Bo tak niefortunnie jedna myśl, jeden werset z tej jednej myśli jest, kończy rozdział pierwszy, a następny w rozdziale następnym. Po co tu dawać zmianę rozdziału? No, ci, którzy dzielili to, nie wiedzieli, nie zauważyli jedności myśli apostoła. Zatem zaczynamy od wersetu 9. Jeśli tak, czyli 1:9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Zero grzechu. Brzytwa poszła, wszystko wycięła. A jeśli by kto zgrzeszył, bo wiem, że pomimo tego, że nawet jak brzytwę przeprowadzicie przez całe ciało i golicie, to włosy będą wam powoli odrastać. A jeśli kto by zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, tak za każdym razem, gdy wam włoski będą odrastały, to z chwilą, gdy je znowu obetniecie, to jest znowu pokuta wasza w akcji, znowu sobie odmawiacie prawa do tego grzechu, nie uznajecie, że możecie grzeszyć i grzeszycie tak jak reszta świata, tylko żałujecie, wycinacie, to on będzie cały czas wam przy was przy tym stał. Jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata, czyli zapowiedź, że nie inaczej będzie w wieku tysiąclecia. W przypadku wielkich grzeszników, takim jak na przykład syn marnotrawny, to taka pokuta przeżyta przez człowieka jest bardzo widoczna i zauważalna. Bo to taki był zdegradowany, tak się zachowywał, cała ulica, cała wieś, całe miasto go znało, bało się nawet może go, a bo to nagle poszła wieść, że się nawrócił, że zupełnie inny człowiek, no to wszyscy widzą, zauważalne. Ale w większości przypadków wśród ludzi wychowanych w dobrych, chrześcijańskich domach nie widzimy takiej różnicy. Dziecko było zawsze dobre, zawsze było grzeczne. No i taki nadal jest na zewnątrz. Nikt nie zauważył, żeby się coś zmieniło. Ale jeżeli w sercu nie przeżyjemy tej pokuty, no to nie będziemy, nie spełnimy tego wiecznego. Także czy ona jest zauważalna na zewnątrz, czy też nie, każdy z nas w sercu powinien taki etap przejść na początku i powtarzać go co za każdym razem, gdy zgrzeszy. Gdy jakikolwiek włosek odrośnie. Nie powinniśmy pozwolić tym włosom odrastać. One nie mają prawa. Powiedzieliśmy na początku, golimy brzytwą całe ciało i ma być całe bez włosów. Jak włosy odrastają, zgalamy natychmiast, żeby nigdy znowu nie pokryło się włosem, tak jak było zanim ten stan pokuty żeśmy podeszli. Wróćmy na koniec do wyjściowego wersetu. 4 Mojżeszowa 8. I przypomnijmy sobie werset 7, który dzisiaj analizowaliśmy. 3 procesy przygotowujące lewitów do stanowiska lewitów. A tak postąpisz z nimi, aby ich oczyścić. Pokrop ich wodą oczyszczającą grzech. Ogolą brzytwą całe swoje ciało i wypiorą swoje szaty. I będą czyści. A jak wiemy, mówimy, to jest tylko pokuta. Potrzebna jest pokuta, w której oni już stoją pod bramą dziedzińca. Potrzebny jeszcze jest Jezus. Jezus pojawia się w wersecie 8. To będzie tematem następnych dwóch wykładów kiedyś w przyszłości, jak Pan pozwoli. Potem niech wezmą cielca wraz z jego ofiarą z pokarmów, to jest przedniej mąki zaczynionej oliwą, drugiego zaś cielca weźmiesz ty na ofiarę za grzech. Jest tu gdzieś Jezus? Pewnie musi być. Ale jeszcze, ale to jest dwa cielce, jeden za grzech, Drugi nie jest powiedziane jaki tylko cielec, ale później gdyby lewici składają w wersecie 12 nazwany jest cielcem na ofiarę całopalenia, czyli cielec na ofiarę za grzech, cielec na całopalenie i jeszcze jakaś ofiara pokarmowa, mąka z oliwą. Po co to wszystko jest potrzebne Jezusowi? A może nie jemu, tylko nam? To są znowu bardzo ciekawe rzeczy, które już pokazują jak pokutującego, stojącego pod bramą lewitę przeprowadzić przez Jezusa, jak mu dać usprawiedliwienie pełne. I ten werset będziemy rozważać kiedyś w przyszłości. To będzie druga część tego cyklu błogosławieństwa Aaronowe. Zakończę błogosławieństwem Aaronowym, nieco zmienione do naszych potrzeb. Niech nam, nie wam, niech nam błogosławi Pan pokutą i niech nas utrzymuje w stanie pokuty, która jest konieczna przez całe życie, bo całe życie grzeszymy i jak się zniknie pokuta u grzesznika, grzesznik zamieni się w pełnego grzesznika, jakim był wcześniej, dlatego ta pokuta musi być, dlatego w niej musimy być utrzymywani. To, co tutaj jest jako strzeże, lepiej oddać, utrzymuje w stanie pokuty, nawet przez kolejne procesy usprawiedliwienia i poświęcenia. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla nas wszystkich w naszym indywidualnym życiu. Dziękuję za tą część społeczności. Brat Dawid mówił, to nie koniec, więc jeszcze tak całkowicie się nie żegnam. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla naszego zbawienia i dla naszej korzyści. I dziękuję bardzo.
Dziękuję.